Moje przesłanie dziś składa się z dwóch części. A więc w pierwszej części, za moment poproszę prezentację, w pierwszej części chciałbym podzielić się tym, co jest w moim sercu, co zostało też skonsultowane przez Radę Starszych, a także osoby, które niosą w swoim sercu pasję do ewangelizacji, do wychodzenia do ludzi w naszym mieście poprzez nasz zbór. I może nie zawężajmy tylko w naszym mieście, ale tam, gdzie Pan nas będzie posyłał. A więc chciałbym podzielić się tym brzemieniem, tą pasją, tą radością, która zrodziła się niedawno, jakiś czas temu w naszych sercach, aby na nowo, z takim nowym spojrzeniem, ze świeżym spojrzeniem, powiem odważnie, ze współczesnym spojrzeniem na ewangelizację. Żyjemy w czasach niełatwych. Żyjemy w czasach, w których wymagania pewnej postawy i prezentacji są na bardzo wysokim poziomie. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie oczekują czegoś, co się im podaje, że zostanie im podane w jak najlepszy sposób, przekonywujący, jasny, klarowny. Żyjemy w czasach, kiedy komunikacja informacyjna jest przekazywana błyskawicznie, w sposób klarowny, obrazowy i ludzie przyzwyczajają się do tych form. Jeśli jako Kościół, jeśli my jako wspólnota nie będziemy podążać za czasem, w którym żyjemy, pozostaniemy z tyłu i utkwimy w naszych jakichś spojrzeniach, skojarzeniach, które może nie będą już funkcjonowały i nie zdadzą egzaminu w czasach, w których żyjemy. Chciałbym wam także powiedzieć, bracia i siostry, że Prezydium Naczelnej Rady Kościoła złożyło na moją służbę ogólnokościelną odpowiedzialność za ewangelizację w Polsce. Jest to ogromne wyzwanie. Naczelny prezbiter na naszym posiedzeniu we wtorek, które mieliśmy w Warszawie, zwrócił się do całego zarządu kościoła, dzieląc poszczególne odpowiedzialności i kiedy zwrócił się do mnie, powiedział: pragnę, i to jest moją wizją, aby pastor Leszek miał odpowiedzialność ogólnokościelną za rozpalenie, za przygotowanie, za wdrożenie w życie zborów i kościoła ducha ewangelizacji. Powiedział: masz całkowicie wolną rękę, masz dostęp do wszystkich zborów i kościołów, okręgów i spotkań, konferencji, aby prezentować ducha ewangelizacji, aby zapalać serca pastorów, aby zainspirować ich, by chcieli działać ewangelizacyjnie, aby nawracali się ludzie w naszym kraju i aby powstawały nowe zbory. Obok mnie, razem, gdyż tak to zazwyczaj było w czasach Jezusa Chrystusa, że Pan posyłał po dwóch, a więc obydwaj razem, posłał nas także po dwóch, obok mnie pastor Marek Tomczyński, odpowiedzialny za zakładanie zborów, stricte organizacyjną strukturę powstawania nowych zborów w naszym kraju. Będziemy podążać z przesłaniem, inspiracją do tego, by w naszym narodzie zaczęła przejawiać się moc Boża jak nigdy w historii naszego kraju. Ja wierzę, że żyjemy w czasach, w których Bóg daje nam wyzwania i zastanawiać się możemy, czy damy radę, czy udźwigniemy, czy mamy tyle siły. Po ludzku powiem nie. Nie damy rady, nie mamy tyle siły. Ale jeśli Bóg z nami, to cóż przeciwko nam? Amen. Jeśli Pan Jezus po naszej stronie, jeśli jest to Jego wola, jeśli będziemy wykonywać zadania, które On nam wytycza, to będziemy widzieć rzeczy wielkie. A więc aby coś zacząć szerzej, trzeba zacząć od Jerozolimy. Kiedy Pan Jezus posłał swoich uczniów, powiedział do nich: będziecie świadkami moimi w Jerozolimie i później wymienia inne miejscowości miasta i aż po krańce świata. A więc zaczynamy od naszego podwórka, zaczynamy od naszej służby. Już za tydzień, w najbliższy weekend, będę miał pierwsze spotkanie w tej kwestii w Krakowie. Już będę mógł kontynuować spotkanie w inspiracji ewangelizacyjnej dla pastorów i liderów w Krakowie. To jest pierwsza misja, pierwszy wyjazd, aby tam rozpocząć tą działalność i aby też tutaj na południu Polski, w naszych miastach, w naszych zborach zapanował duch ewangelizacji, duch zdobywania ludzi dla Jezusa. A więc po konsultacjach, to co wam przekażemy, jest efektem konsultacji i rozmów z braćmi i siostrami. Chciałbym przedstawić w imieniu ludzi, którzy tutaj siedzą w ławkach, zapalonych, pełnych pasji do ewangelizacji, chciałbym przedstawić propozycję działania. Chciałbym przedstawić propozycję działania ewangelizacyjnego w naszym zborze. I wierzę, że wielu z nas dołączy, zachęci się i będzie uczestniczyło w życiu Kościoła, w ewangelizacji, w działaniach, które będziemy czynić na chwałę Pana. A potem, po tym programie, który przedstawię, chciałbym czytać Boże Słowo i przekazać duchową stronę tego, co teraz powiem. Bo może to, co teraz zobaczycie, powiecie, nie jest zbyt duchowe. A więc poczekajcie parę minut, jak skończę, to będzie duchowo. A więc będzie bardzo inspirująco. A więc popatrzmy na ten graf, na ten grafik, popatrzmy na to, co chcemy robić. A więc mamy zespoły podstawowe. Chcemy, aby takie zespoły wychodziły z ewangelizacją do ludzi w mieście. Mówimy o ewangelizacji. Po pierwsze, aby był zespół dziecięcy, do tego dołączyć może Royal Rangers, nasza bardzo dynamicznie działająca grupa, po to, aby prowadzić ewangelizację w mieście, w kampusie, w punkcie, w sali, za którą ciągle się rozglądamy i mamy już kilka na oku. Mamy już kilka miejsc wybranych, musimy zdecydować po ostatecznych oględzinach, konsultacjach finansowych i tak dalej, które wynajmiemy, aby raz w tygodniu była działalność ewangelizacyjna w mieście. A więc po pierwsze, może to być, to jest szkic dalekosiężny, to nie jest coś, z czym ruszymy od razu, to jest program wytyczony na dłuższy czas. Chcemy, aby na przykład w jeden piątek zespół dziecięcy prowadził ewangelizację, aby w tej sali wynajętej miały miejsce takie zajęcia. Pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy, konkursy, filmy z przesłaniem, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, programy profilaktyczno-wychowawcze, edukacyjne i inne. Powiecie, czy to jest ewangelizacja? No pewnie. To jest super ewangelizacja. To jest wspaniała ewangelizacja. To jest najlepszy sposób, by docierać do ludzi i przy każdym z tych zadań, przy odrabianiu zadań domowych, przy grach i zabawie, przy zajęciach plastycznych, prezentować Jezusa i mówić o zbawieniu, które daje Bóg. Które daje Bóg. A więc mamy taki pierwszy projekt i do tego projektu potrzeba ludzi. Taki projekt prowadził będzie lider. Zostaną przygotowane foldery, które wydrukujemy i będą one rozdawane w mieście. Będzie informacja o tych działaniach na stronach internetowych miasta. Będzie informacja puszczona między ludzi, że można przyjść pod ten i ten adres i tam o tej porze będą takie zadania prowadzone. Druga grupa, drugi zespół to zespół młodzieżowy. Chcemy docierać do młodzieży naszego miasta, a więc na przykład w drugi tydzień miesiąca spotyka się młodzież w tym naszym kampusie i są tam warsztaty, spotkania z ciekawymi młodymi ludźmi, świadectwa, wywiady, quizy, filmy ewangelizacyjne lub z innym przesłaniem, programy edukacyjno-wychowawcze, profilaktyczne, zdrowotne, zajęcia plastyczne, muzyczne i inne. Ujęliśmy tutaj wszystko, co jest możliwe. Ile nam się uda realizować z tego na początku? Tylko Pan Bóg wie w niebie. To zależy od ludzi, którzy będą gotowi na poświęcenie, a myślę, że po tym słowie, które przekażę, dostaniemy takiego przysłowiowego, przepraszam za określenie, kopa do ewangelizacji. Bo mamy odpowiedzialność. Musimy zakończyć nasze siedzenie i przesiadywanie sobie w domku wygodnie na fotelu. Bo to nie jest życie chrześcijanina. To nie jest życie chrześcijanina. Po trzecie, zespół dla dorosłych. ale chcemy docierać do małżeństw, do rodzin tego miasta. I tutaj, gdy będzie prowadzony na przykład w trzeci piątek, czy tam w trzeci dzień miesiąca, działanie ewangelizacyjne, będzie otwarte dla dorosłych. Mini ewangelizacje, wywiady ze świadectwami, z ciekawymi ludźmi, filmy ewangelizacyjne, spotkanie przy kawie i herbacie, debaty na różne tematy, prelekcje specjalistom, na przykład lekarz, psycholog, pedagog, spotkania dla rodziców dotyczące wychowania dzieci i młodzieży. A więc dla dorosłych, dla ludzi, których chcemy zaprosić, którzy chcieliby posłuchać czegoś innego i wierzę, że mamy, są pośród nas ludzie kompetentni, gotowi do służby, którzy będą w stanie temu sprostać i będą w stanie się temu poświęcić. I czwarty zespół, zespół duszpasterski, a więc stricte już duchowy. Jest to zespół, który będzie czuwał nad duchową opieką nad nowymi ludźmi, którzy oddają życie Panu. Mają być tam inspirujące rozmowy, wsparcie modlitewne, uwielbienie oraz uzdrowienie z chorób, odpowiadanie na trudne pytania, kursy i szkolenia, na przykład pierwsze kroki wiary lub kurs alfa. Zastanawiamy się nad wdrożeniem kursu alfa w życie naszego zboru. A więc taki kurs miałby miejsce na przykład czwarty tydzień. Jeśli rozwinie się nam ta działalność, nie mówimy, że od razu, ale może po 2, 3, 4 miesiącach rozpocznie się kurs alfa. Szkolenie, przygotowywanie ludzi, którzy będą tam mogli przyjść do tego samego kampusu i słuchać już stricte nauczania biblijnego o życiu z Bogiem, o życiu w Duchu Świętym, o nowym życiu w Jezusie Chrystusie. A więc musi być program. Do tego potrzebujemy zespoły uzupełniające. A więc mamy zespoły uzupełniające. I także podzieliliśmy to na pewne dziedziny działania. A więc potrzebny będzie nam zespół akcyjny. Co to znaczy zespół akcyjny? Czyli osoby chętne do pomocy albo dorywczo. Może nie na stałe, ale kiedy będzie potrzeba muzyki na takiej mini ewangelizacji, to muzycy, którzy są u nas, będą w zespole uzupełniającym i dołączą, aby poprowadzić muzykę. Albo przy pracach remontowych, gdy wyniknie jakaś sytuacja, że będziemy chcieli komuś pomóc i ktoś będzie w trudnej sytuacji. I oto zbierzemy grupę ludzi, którzy są fachowcami i mogą coś zrobić ręcznie. I oni będą uczestniczyć na przykład przy jakimś małym remoncie. To nie chodzi o to, żeby komuś postawić dom, ale chodzi, żeby pomóc, coś zrobić. Przy innych akcjach w mieście, może raz na 2 lub 3 miesiące, będzie to związane z różnego rodzaju działaniami akcyjnymi, które będziemy prowadzić. Po drugie, zespół szkoleniowo wspierający, czyli osoby, które mogą służyć całemu zespołowi ewangelizacyjnemu, wykładami, motywacjami połączonymi z modlitwą, spotkania na terenie zboru dla zespołów, bo takie się będą odbywały. Też z całym sercem chcę się w ten projekt zaangażować, a więc będziemy tworzyć takie szkolenia, takie wyposażanie i do tego także są potrzebne osoby, które są w zborze, niekoniecznie tylko pastor, ale ktoś, kto będzie w takim zespole uzupełniającym. Zespół duszpasterski, czyli osoby pragnące zająć się nowymi ludźmi, zainteresować ich Kościołem. Myślimy, takie mamy pragnienie, aby nasz kampus, aby to miejsce w mieście stało się drzwiami do zboru. Drzwiami do Bożego Królestwa jest Jezus. Ale my chcemy, aby ludzie się nawracali i także tworzyli zbór, przyłączali się do wspólnoty. A więc ludzie, którzy przeżyją coś z Bogiem, którzy będą chcieli wzrastać. Nie robimy niczego na siłę, niczego nie wymuszamy, ale będziemy wskazywać, będziemy wzbudzać zainteresowanie. Jeśli będą zainteresowani Kościołem, wtedy na tych spotkaniach, które odbywać się będą w naszym punkcie misyjnym, będziemy im mówić o Kościele, będziemy ich przygotowywać na spotkanie ze zborem, aby mogli przyjść. Na przykład na niedzielne nabożeństwo i razem z nami uwielbić Pana, podziękować Mu za to, co przeżyli. A tam także, myślę, będą dążyć dalej do poznania prawdy na temat chrztu w Duchu Świętym, na temat uzdrowienia, aby te osoby później w przyszłości mogły włączać się w życie naszego zboru. Może być zespół wsparcia finansowego. Może ktoś rzeczywiście nie może inaczej, nie ma czasu, albo nie pozwalają mu siły, nie może już inaczej się zaangażować. Bardzo ważne będzie wsparcie finansowe, czyli osoby pragnące wspierać tę inicjatywę misyjną finansowo, dlatego że do tego będą także potrzebne finanse. Nie zrobimy dzisiaj ewangelizacji za darmo. Niesamowite koszty, to są koszty wchodzące w miliony euro, jeśli chodzi o ewangelizację w Afryce. Ja mówię o milionach euro. To nie są tylko setki czy tysiące, aby mogło się nawrócić w ostatnich czasach 55 milionów ludzi. A więc bez tego nie byłoby to możliwe. Ale dlatego, że ci, którzy nie mogli tam być, nie mogli tam pojechać, nie mogli tam uczestniczyć w tych akcjach, wspierali finansowo. Byli ofiarodawcami na misję. Tak samo my musimy uczyć się także wspierać naszą działalność misyjną. I ostatni zespół uzupełniający, zespoły modlitewne, czyli tak zwane grupy wsparcia. I chciałbym, abyśmy pamiętali, że musimy zrozumieć sens modlitwy. Czasami wydaje mi się, że my ciągle to samo Panu Bogu przypominamy, jakby On miał słabą pamięć. Też uczestniczyłem przez lata we wielu grupach domowych i tak się zastanawiam, czy to ma sens ciągle to samo Panu Bogu przypominać. Stawiamy Go w takiej sytuacji: Panie, może nie pamiętasz, że modliłem się tydzień temu czy dwa tygodnie temu o moją rodzinę. Na stronie internetowej jest taki werset, który umieściłem, że nim słowo pojawi się na ustach naszej modlitwie, On już wysłuchał naszą prośbę. My musimy zrozumieć, czym jest modlitwa. Modlitwa to nie jest nasza lista potrzeb i zakupów, z którą przychodzimy przed oblicze Boga. Modlitwa jest to wejście w relację z Bogiem. Modlitwa prowadzi nas przed Boży tron. Modlitwa pogłębia nasze życie duchowe. Oczywiście, że wstawiamy się, że modlimy się, ale popatrzcie, kiedy Job zaczął modlić się o innych, kiedy zaczął modlić się o ludzi, którzy byli wokoło niego, kiedy zaczął ich błogosławić, kiedy na nich zaczął zwracać uwagę, to wtedy sam doznał uzdrowienia i pomocy. A więc chcemy, aby nasze grupy wsparcia w głównej mierze koncentrowały modlitwę, by wstawiać się za naszym miastem, by błogosławić miasto, błogosławić zespoły ewangelizacyjne, błogosławić usługi ewangelizacyjne, błogosławić tych, którzy angażują się w tym dziele i aby to wsparcie było bardzo, bardzo mocne, bo nie możemy prowadzić ewangelizacji bez wsparcia modlitewnego. Dlatego grupy nasze pozostają i osoby, które są w tych grupach i chcą angażować się w modlitwę, chcą być tymi wstawiennikami, modlącymi się do Boga za naszą działalnością, za służbami, za ewangelizacją. To jest niesamowite dzieło i można w tym brać udział. Można się modlić indywidualnie, można się modlić w domu, można się modlić w rodzinach, kiedy mamy nasze spotkania rodzinne z dziećmi, kiedy modlimy się wieczorami razem. Można się modlić o to. To musi być poparte modlitwą. I ostatni punkt prezentacji to jest program czasowy. Program czasowy, który tak przedstawiamy na najbliższe tygodnie. Otóż od dzisiaj, od teraz, od tego nabożeństwa, czyli od 14 października do końca miesiąca, czyli do 31, prosimy, aby osoby, które chcą się zaangażować w zespoły ewangelizacyjne, zdobyły się na odwagę, zadeklarowały swoją chęć zaangażowania się. Przypomnę jeszcze raz, to nie jest obligacja do angażowania się co tydzień. To by była służba, która by może wypadała najczęściej Tobie raz w miesiącu lub dwa. Jeśli by ktoś się zaangażował w dwa zespoły, bo można. A więc musimy podzielić naszą odpowiedzialność, bo wtedy to się uda. Nie zrobi tego trzech ludzi, nie zrobi tego pastor, nie zrobi tego wąskie grono. Potrzeba zespołów, potrzeba ludzi, którzy będą pracować. Ja nie wybieram się być liderem żadnego zespołu. Ja chciałbym koordynować i czuwać nad całością. A więc wierzę, że mamy tutaj super liderów zespołów, którzy poprowadzą tą działalność i pracę. I wierzę, że to przyniesie skutek. A więc do środy 31 proszę się zapisywać. Zgłosiła się chętna siostra Ewa Arduch, która ma już listy przygotowane i do niej można się zgłosić. Ona zapisze. Można także się zapisać na listę tak zwaną rezerw, które będą także, ta lista także będzie otwarta dla osób, które może nie są jeszcze zdecydowane co, jak, gdzie, ale chcieliby być aktywni. Można się tam zapisać. Te listy ma siostra Ewa, jest także jej numer telefonu. Myślę, że nie nadwyrężyłem twojej prywatności, podając publicznie twój numer telefonu, a więc można też telefonicznie zadzwonić do Ewy i powiedzieć: chcę być na przykład w zespole młodzieżowym, albo w zespole dla dorosłych, albo w zespole duszpasterskim. Zapisz mnie, podajcie stronę internetową, jeśli macie, e-mailową, jeśli macie, aby się komunikować, abyśmy mogli przesyłać informacje. I po tym zapisie, po 2 tygodniach, mielibyśmy spotkanie zespołów oraz powołanie liderów zespołów 31 października. To jest środa, ale to jest taka dobra środa, bo to jest tak jak sobota, bo w czwartek jest Wszystkich Świętych, a więc wszyscy już zjadą i można wieczorem być, a więc po nabożeństwie, po szkole wyposażenia, za jednym przyjazdem chcemy zrobić spotkanie zespołów. A więc można być i na szkole wyposażenia i później zostać jeszcze na chwilę, abyśmy sformowali zespoły i powołali liderów. I proponujemy rozpoczęcie działalności kampusu w mieście na 30 listopada. Tak ustaliliśmy. Mamy wprawdzie w tym czasie jeszcze tydzień postu i modlitwy. Dlatego, że wszystko łączymy bardzo mocno z modlitwą i duchowym wsparciem. Ale może uda się, jeśli nie, to przesuniemy o 1 tydzień. Ale planujemy na 30, to jest piątek, pierwsze spotkanie w mieście. I mam nadzieję, że przez cały listopad uda nam się przygotować foldery, zrobić informacje, powołać zespoły, zastanowić się, kto pierwszy, który zespół pierwszy rozpocznie działalność 30, czy ogólnie zrobimy otwarte spotkanie i chociażby zaczniemy się modlić w kampusie i zaczniemy w tym miejscu ogłaszać panowanie i zwycięstwo Jezusa Chrystusa, albo zrobimy tam nasz wieczór postu i modlitwy. Teraz mnie tak oświeciło. Możemy tam zrobić o godzinie 17. A więc taki jest program. Natomiast później spotkania by się odbywały, a 16 w Miejskim Ośrodku Kultury o godzinie 11 ewangelizacja powiązana ze świętem Bożego Narodzenia, świąteczne śpiewanie z przesłaniem ewangelizacyjnym. Myślę, że już uda nam się poprzez tą działalność zaprosić ludzi z zewnątrz. Będą oczywiście osobne zaproszenia i foldery, gdzie będzie można różne osoby zaprosić na to wydarzenie. A to wszystko opieramy na przesłaniu. Dlatego, że musi wszystko wynikać z duchowego aspektu. A więc przechodzimy do przesłania, które chcę dzisiaj przekazać sobie i całemu zborowi. Oto bracia i siostry, Kościele, oto Boże Słowo. Czy wiecie, że to jest część jednego z wersetów biblijnych? Pola gotowe do żniwa. Pola gotowe są do żniwa. I chciałbym przed tym, niż teraz będziemy rozmyślać o zapisaniu się, o zaangażowaniu się, przede wszystkim doznali duchowego objawienia, duchowej inspiracji, którą wierzę udziela Duch Święty i udzieli poprzez Słowo Boże, które ma moc w wychowywaniu nas, które ma moc w kształtowaniu nas, że będziemy zaangażowani. Że będziemy zaangażowani. I mam nadzieję, odważę się to powiedzieć, że obraz tych list, które ma Ewa, będą odbiciem naszego serca, które mamy dla Boga, dla Kościoła i dla ludzi, którzy giną. Wierzę, że będzie tam wiele osób, które powiedzą: tak, ja chcę się zaangażować, ja chcę mieć udział w tym dziele, bo to jest coś radosnego, wspaniałego, być zaangażowanym w takie dzieło. Chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, werset 1 do 2. To jest tekst, który poruszył najbardziej moje serce, kiedy zaczęliśmy rozmyślać o ewangelizacji. Ten tekst brzmi tak: a potem wyznaczył Pan innych, poza swoimi uczniami, 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Inne tłumaczenie mówi nam, że Pan Jezus rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdej miejscowości, którą miał zamiar nawiedzić. A więc dzisiejsza ewangelizacja, jeśli chcemy, aby Jezus nawiedził ludzi w naszym mieście, na naszych osiedlach, w naszych miejscowościach, w szkołach, w pracy, Pan Jezus nie zmienił strategii. Wysyła przed sobą ludzi, człowieka. Wysyła nas ze świadectwem. Wysyła nas gotowych do poświęcenia. Wysyła nas, abyśmy poszli i przygotowali dla Niego drogę, aby On mógł wejść w ich serca, aby On mógł ich nawiedzić. I Pan posyła i wysyła ludzi i będzie wysyłał swoich dzieci, swoich uczniów tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy. Jestem pewny, jestem tak pewny wiary, że będą ludzie, że są ludzie pośród nas, którzy usłyszą od Boga to powołanie i powiedzą: tak, Panie, jestem gotowy, aby pójść. Kiedy we wtorek rano dojechaliśmy do Warszawy, była godzina druga, z bratem naczelnym prezbiterem Markiem Kamińskim. Od rana mieliśmy nasze spotkanie przez cały dzień, a później czekałem na pociąg nocny, aby wrócić do domu o 21:00 z Warszawy do Zebrzydowic, aby wrócić znowu o 2:00 czy po 2:00 do domu. Siedziałem sobie 1,5 godziny na złotych tarasach. Wiecie, gdzie są złote tarasy? To jest takie centrum handlowe, potężne centrum handlowe, spotkania celebrytów i innych ludzi, którzy tam robią zakupy. I można bardzo ciekawe zjawiska poobserwować, a ja lubię obserwować. A więc kupiłem sobie kawę mocha, bo takowa była w kafejce. A więc usiadłem sobie przy stoliku i obserwowałem ludzi. Obserwowałem nasze społeczeństwo. Co stwierdziłem? Po pierwsze stwierdziłem, że Polacy to są piękni ludzie. Powiem wam, że patrzyłem na młodych mężczyzn, na kobiety i nawet na starszych. Powiem wam, to się rzuca w oczy. Są przepięknie ubrani. Ja jeżdżę po świecie i widziałem wiele, byłem w Ameryce, myślałem, że Ameryka to taki top class, ale kiedy się jest w centrum handlowym w Ameryce i widzi się, z całym szacunkiem dla Amerykanów, to nie jest obraźliwe, widzi się ich chodzących w tych dresach, w tych shortach, w tych takich ciuchach wiszących, 3 rozmiary większe niż ich rozmiar, a oni już też mają swój i tak dalej, kiedy patrzy się na Polaków, piękni ludzie, przepiękni, przepięknie ubrani. Ale jest jeden problem. Biegają, kupują, nudzą się, pędzą nie wiadomo dokąd. I tak gdy siedziałem, Duch Boży mówił do mojego serca i tak modliłem się w moim duchu: Panie, okaż im łaskę zbawienia. Panie, okaż im łaskę miłosierdzia, aby mogli Ciebie poznać i aby mogli doświadczyć życia jeszcze piękniejszego, niż mogą mieć tutaj na ziemi, jeszcze wspanialszego. Modliłem się, Panie, nawiedź ich i Bóg posyła nas, abyśmy poszli przed Nim, aby mógł ludzi nawiedzić, aby mógł ludzi dotknąć. To jest nasza odpowiedzialność. Chciałbym przytoczyć dzisiaj znane podobieństwo. Bardzo mocno, na nowo, znowu do mnie Bóg przez to słowo przemówił. Pozwolę sobie przeczytać. A Jezus, nawiązując do tego, jakiś człowiek zadał mu pytanie, Jezus nawiązuje do jego pytania. I Pan Jezus mówi tak, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej ci oddam. Który z tych 3, zdaniem Twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. A Jezus rzekł mu, idź. Doczytacie dalej? Idź i ty czyń podobnie. Idź i ty czyń podobnie. Moje pytanie brzmi dzisiaj tak. Kim jestem? Kim jesteśmy? Jak odpowiemy na stan duchowy ludzi wokoło siebie, wokoło nas? Jak odpowiemy? Jaką postawę przyjmiemy? Na koniec opiszę według mojego objawienia, takiego duchowego objawienia w kontekście ewangelizacji, te 3 postawy. Wierzę, że Pan chce poruszyć nasze serca. Przez tydzień postu i modlitwy mówiliśmy, używając obrazu Nehemiasza. Było to wprowadzenie do każdego spotkania modlitewnego. Nehemiasz, gdy zobaczył stan Jerozolimy oraz ludzi, którzy żyją w niewoli i pohańbieniu, zdecydował. Podjął decyzję. Jeśli ktoś mi nie wierzy, otwórz dziś wieczorem Księgę Nehemiasza, 1 rozdział i przeczytajmy wspólnie razem w naszych domach, co zrobił Nehemiasz, co Nehemiasz zdecydował. Po pierwsze, zdecydował, posłuchajcie mnie, może współczesnym językiem wam to przekażę. Powiedział tak, nie mogę siedzieć w domu. Nie mogę. Nie mogę zajmować się tylko sobą. Co jeszcze zdecydował? Nie mogę być obojętny na ten stan i nie uznam, że tak już musi być. Zaczął działać. To była decyzja Nehemiasza. Czytamy o tym w 1 rozdziale Księgi Nehemiasza. Kiedy zobaczył stan Jerozolimy, kiedy zobaczył ludzi żyjących w pohańbieniu, w niewoli, w grzechu, w ucisku, powiedział, muszę coś z tym zrobić. Muszę pomóc. Musimy odbudować Jerozolimę. Musimy pomóc tym ludziom, którzy żyją po hańbieniu. Musimy wyjść do nich i rozpoczął od postu i modlitwy. Biblia mówi, że zaczął modlić się, pościć, płakał przed Panem 2 dni. Niesamowita postawa. To jest stan serca. Bo dzisiaj można powiedzieć tak, jak sobie ludzie przysłowiowego piwa naważyli, to niech sobie go wypiją. Jeśli żyją tak, jak żyją, to jest ich problem. Mnie to nie obchodzi, ja mam swoje życie, dzięki Bogu idę do nieba, alleluja. Ale mam swój czas, swoje życie, potrzebuję odpocząć, zrelaksować się, dość już się w życiu napracowałem. Można taką postawę przyjąć. Ale Nehemiasz nie był obojętny. Nie był na to obojętny. To jest pewien stan, przykład. Oczywiście miasto odbudowuje się samo, inwestycje rosną, budowle rosną, drogi robią. Nie chodzi tu o fizyczne budowanie, ale duchowo wszystko leży w gruzach. I to jest nasze zadanie. Kościół jest po to, aby zmieniać stan swoich miast. Aby zmieniać stan rzeczywistości, który otacza nas wokoło. Ludzie żyją w pohańbieniu i w grzechu? Nie mówcie mi, że nie. Żyją ludzie w zniewoleniu? Żyją w takim stanie pogrążenia się w różnego rodzaju złych rzeczach? Tak, żyją. I nie możemy obok tego przechodzić obojętnie i nie możemy powiedzieć, nas to nie obchodzi, ja idę do nieba. Nie może ten stan być dla nas obojętny. Posłuchajcie innego fragmentu z Ewangelii Łukasza. Gdy wtedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. To jest fajna deklaracja. Ja idę za Jezusem. Ja, Panie, idę za tobą, tam, gdzie ty idziesz. I Jezus idzie do ludzi tego miasta. Jeśli mówisz, że idziesz za Jezusem, to chcę ci powiedzieć, że musisz iść do tych ludzi w tym mieście, bo tam Jezus idzie. Bo tam chce iść. On przyszedł, aby zbawić to, co zginęło. On przyszedł, aby uratować tych, którzy żyją po hańbieniu. On przyszedł tych, którzy są w niewoli, wypuścić na wolność. To jest Jego misja. Jezus nie prowadzi nas do naszych zamkniętych grup, adoracji siebie nawzajem, abyśmy sobie siedzieli i tylko się głaskali i wspierali, aby nam było dobrze. Pan Jezus powołał nas, abyśmy poszli do ludzi, którzy giną wokoło nas. Którzy giną wokoło nas. A Jezus rzekł do Niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy skłonić. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną. Pójdź za mną. A ten odrzekł: pozwól mi najpierw odejść i zrobić pogrzeb mojemu tacie. Odrzekł mu, wiecie, to jest trudne. Radykalny Jezus. Wyobrażacie sobie? To dzisiaj? Wyobraźcie sobie? Radykał. Gazety by go opisały. Fanatyk. Zwodziciel. Niech umarli grzebią umarłych swoich. Ty idź i głoś Królestwo Boże. Jest tutaj skupienie na pewnej rzeczy, którą człowiek chce robić. My mamy tyle rzeczy, które chcemy robić. A Pan mówi do nas: idź i głoś Królestwo Boże. To jest ważne, abyśmy to zrozumieli. Powiedział inny: pójdę za tobą, Panie. Pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Mocne słowa, ja jestem przejęty tym słowem. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. Radykał. Jakże mocno przemawia. To nie są słowa potępienia. To są słowa odpowiedzialności, ważności. To jest serce Boga za ludźmi, którzy giną. Bo Pan Jezus tak umiłował świat. Nie wiem, czy czasami to my w ogóle rozumiemy, że On oddał swoje życie, poszedł cierpieć za każdego mieszkańca tej ziemi. Za każdego homoseksualistę, za każdą lesbijkę, za każdego mordercę, za każdego złodzieja, za każdego menela, za każdą osobę, która żyje na tej ziemi. Pan Jezus oddał swoje życie. Nie wiem, czy my to rozumiemy. Tu jest serce Boga, bo Biblia mówi, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Jeśli Kościół ma dynamicznie się rozwijać, jeśli Kościół ma eksplodować, jeśli mamy widzieć owoc naszego działania, musimy ewangelizować, musimy wychodzić do ludzi. Czasami wydaje mi się, że chrześcijanie myślą, że zostali zbawieni głównie dla swoich korzyści. Aby się czuć dobrze, aby Pan Bóg teraz się o mnie troszczył, aby mi dawał tego, czego potrzebuję, aby po życiu dla swoich potrzeb na ziemi, abym poszedł do nieba i żył tam wiecznie. Powiem tak, Bóg chce, abyśmy się czuli dobrze. Pan Bóg obiecał, że się będzie o nas troszczył. On pragnie dać nam tego, czego potrzebujemy. To jest logiczne. Ale On także pragnie, abyśmy powiedzieli: Panie, jestem gotowy, poślij mnie. Jestem gotowy Ci służyć. Nadrzędnym celem naszego zbawienia jest docieranie do innych, aby byli zbawieni. Pan Jezus powiedział to tak: darmo wzięliście, darmo dawajcie. To jest hasło, to jest przesłanie. O tym mówił Pan Jezus. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. I tu mamy wyzwanie. Przyjrzyjmy się tym trzem postawom na koniec i będziemy się modlić. Bo to są zagrożenia oraz niebezpieczeństwa dla naszego powołania. Po pierwsze, może nas dopaść religijna obojętność. Pamiętacie pierwszy werset, który przeczytaliśmy? Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Kiedy tak myślałem nad tym wersetem, nagle takie oświecenie, po prostu religijna obojętność. Religijna obojętność. Możemy zanurzyć się w zadowoleniu ze swojego religijnego życia. Posunę się dalej. Czasami może to być duchowa pycha. Co mam na myśli? Ja jestem lepszy niż oni, grzesznicy, bo ja tego nie robię. Ja tamtego nie robię. Ja nie ćpam. Ja nie piję. Ja nie przeklinam. Ja nie... Różnie to czasami bywa. Ja nie robię tego. Nie robię tamtego. Duchowa pycha. Problem polega na tym, że gdyby nie Boża łaska, to też byśmy tam byli. To tylko dzięki Bożej łasce jestem tym, kim jestem. I nie mam chodzić jak paw między ludźmi, ja jestem wierzący, należę do Jezusa. Nie. Pycha idzie przed upadkiem, Bóg pokornym łaskę daje. Tak jest przesłanie. Nie może być obojętności na dramat w życiu ludzi w naszych sercach. Bo Bóg ma w tych sercach miejsce dla siebie. Wierzę w to z całego mojego serca. Podam taki obraz, który może nas dotknąć. O tym, jeśli oglądacie wiadomości, ja lubię oglądać wiadomości bardziej niż filmy, a więc oglądam, co się dzieje na świecie. Media mówią, posłuchajcie, ostatnio się to przejawiało wiele razy, w różnych informacjach, czy oglądacie TVP1, czy Polsat, czy TVN, gdziekolwiek. Media mówią o znieczulicy społecznej. Słyszeliście o tym? O braku reakcji, gdy komuś dzieje się krzywda. O tym mówią media. Znieczulica społeczna. My możemy przypisać to do duchowego życia. Nie powinniśmy przechodzić obojętnie obok ludzi, którzy giną i idą na potępienie. Pobici przez zbójców. Diabeł przyszedł, aby niszczyć. A więc przenieśmy ten obraz człowieka napadniętego na duchowy wymiar. Oto ludzie pobici przez diabła, zniewoleni, oszukani, okradzeni, zdewastowani, leżą obok nas i my przechodzimy mimo. My idziemy jak ten kapłan, przechodząc obok nich mimo. Dłużej tak nie może być. Naszym zadaniem jest wyjść do ludzi, Kościele. Nie możemy przechodzić ciągle mimo i żyć swoim światem, tłumacząc się, że mamy to i tamto i tutaj i to robić. to, nie mam czasu, jestem zajęty. To jest nasza wymówka, kochany Kościele. To jest nasze tłumaczenie się. Bóg w każdym z nas ma potencjał do wykonania. Jeśli nie mogę aktywnie być na ulicy, to mogę być na kolanach i modlić się o tych, którzy giną każdego dnia. Ale muszę w tym być sprawiedliwy i szczery. Nie, że tam robiąc, gotując przy kuchni, pomodliłem się, Panie, zbaw moich sąsiadów, amen. Nehemiasz pościł, modlił się i płakał przez kilka dni przed Panem nad stanem Jerozolimy. To było jego wewnętrzne poruszenie. Wewnątrz czuł żal, ból. Oto cierpiał z powodu tego, że taki stan jest w tym mieście. I to przyniosło skutek. Nawet pogański król mu pomógł. Chwała Bogu za naszego prezydenta, niech go Bóg błogosławi. Kiedy będziemy mieli dobrą postawę, to nagle będziemy otrzymywać pomoc z różnych stron. Bo Bóg z nami, a jak Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Nieważne, jak żyją ludzie i to, co robią. Nie naszym zadaniem jest złościć się na nich, śmiać z nich. Naszym zadaniem jest ich ewangelizować i się o nich modlić. To jest postawa chrześcijańska. Panie, uwolnij nas od religijnej obojętności. Panie, uwolnij nas. Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, wszystkim ludziom. Czyńcie ich uczniami. Powiedzcie im o mojej miłości. Módlcie się o nich. Nigdy nie przechodźcie obojętnie obok nich. To jest zadanie. I wierzę, że to przyniesie owoc. Oczywiście, że będą trudności. O tym mówiliśmy na szkole wyposażenia. Oczywiście, że będą sprzeciwy, że nie będzie łatwo. Że czasami będziemy musieli naprawdę wynieść się na wyżyny wiary i nadziei, że coś się stanie. Ale mamy to robić. A my mamy to robić. A więc pierwsza przeszkoda, religijna obojętność. Druga przeszkoda, życiowa samolubność. Podobnie i Lewita, gdy przeszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Myślałem sobie, jak ująć jego postawę. Jeśli kapłan był w jakiejś takiej religijnej obojętności, to tak sobie pomyślałem, może ten Lewita miał życiową samolubność, był skupiony na sobie. Lewici to byli ludzie, którzy bardzo dbali o swoje, kiedy patrzymy na Stary Testament. Lewici musieli mieć pełne zaopatrzenie, bo jeśli nie mieli, to zaraz narzekali. Musieli być doposażeni, musieli mieć wszystko, czego potrzebowali, musieli być spełnieni w tym, co robią, w tym, co planują, czego potrzebują, bo jak nie, to był problem z lewitami. A więc życiowa samolubność. Można być chrześcijaninem skupionym na sobie i powiem tak, bracia i siostry, proszę o wyrozumienie i zrozumiałość. Wiem, że to nie jest wygodne i przyjemne, o czym teraz muszę mówić. Dla nas, mówię też o sobie, słuchającym. Chrześcijanin skupiony na sobie, na swoim ego, na swoich potrzebach. Żyję, by przeżyć, pracuję, by życie przepracować. Tak lewici utknęli w swoim miejscu i stali się samolubni, zamknęli się. Można utknąć w swoim świecie pracy, dbania o doczesne życie, zaniedbując całkowicie swoje przeznaczenie. To nam grozi. Każdemu z nas. Mnie, wam, nam wszystkim. A Bóg przeznaczył nas, abyśmy zanieśli światu światło. Abyśmy zanieśli im Ewangelię. Oczywiście, bracia i siostry, jest ktoś, komu bardzo, bardzo zależy na tym, abyśmy nie nawoływali ludzi do nawrócenia. Musimy o tym pamiętać. Że jest ktoś, kto jest przeciwny temu w 100% i co chce zrobić? Powstrzymać nas. Próbuje nas zatrzymać, abyśmy Ewangelii nie głosili. Dlatego że wiele razy nie jest w stanie nas zniszczyć pokusami do grzechu, pragnie zatrzymać nas, abyśmy żyli dla samych siebie. Możemy usłyszeć takie podszepty. Muszą już tak pozostać, jak takie życie wybrali. Nie przejmuj się, to nie jest twoja wina. Wiecie, co mówię? Taki podszept. Ty jesteś zbawiony, ciesz się tym. Ludzie tak wybrali, tak żyją, a więc niech poniosą za to swoją karę. Możemy usłyszeć taki podszept. Albo inny. Nie będą cię słuchać. Daj sobie spokój. Ludzie są tak zajęci, tak zapracowani. Słuchaj, do tego kampusu tam nikt nie przyjdzie. Po co się zapisywać na tą listę? Nawet się nie zapisuj. Bo to donikąd zmierza. Diabeł jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Słyszeliście tydzień temu? Jak oskarżyciel podniósł głos? Będziesz mówił prawdę, tylko prawdę? Już. Zdyskwalifikowany. Bo on zawsze kłamie. On jest kłamcą. Diabeł jest kłamcą. Po co się tak męczyć i wysilać? Odpocznij sobie. To ci bardziej posłuży. Nie, ruch bardziej ci posłuży. Pobieganie po mieście bardziej posłuży. Nie słuchaj diabła. Siedzenie w fotelu przy kawałku ciasta jest szkodliwe dla zdrowia. Tylko w kościele kalorie wyparowują. W domu nie. A więc można sobie tak żyć wygodnie i siedzieć, ale bieganie od ludzi do ludzi, od człowieka do człowieka jest super dyscypliną sportową. Aby pójść do ludzi. Diabeł jest kłamcą. Nie zmęczymy się. Nie wykończymy się. To nam sprawi wielką radość. Bo całe niebo się raduje, jak jeden grzesznik się nawraca. Ha! W kampusie jeden grzesznik w Jastrzębiu się nawrócił. W całym niebie świętowanie. A ty, diable, zwijaj ogon i idź precz. Jeden jastrzębianin się nawrócił. Całe niebo śpiewa na chwałę Bogu. Tak mówi Biblia. To jest wielki sukces. Jeden grzesznik się nawrócił w kampusie. Warto było miesiąc tam pracować. Amen? Takie myślenie przyjmijmy. Nie diabelskie, że się nie uda, że nic z tego nie będzie. Po co wydawać pieniądze na głoszenie Ewangelii? Tak i tak się nikt nie nawróci. Ludzie mają zamknięte serca. Diabeł jest kłamcą. Chcę powiedzieć w imieniu Jezusa, idź precz od nas, szatanie. Idź precz od nas, szatanie. Nie będziesz nas zwodził. Pan Jezus powiedział tak. Pola gotowe są do żniwa. A diabeł mówi, że nie. A diabeł mówi, że nikt się nie nawróci. Że nie ma snopów na roli. Diabeł jest kłamcą. Pan Jezus jest prawdą. Jezus mówi, pole gotowe jest do żniwa. Problem jest jeden, że robotników nie ma. Że nie ma ludzi, bo gdyby wyszli ludzie z kościołów, to by żniwo było niesamowite. Gdyby ludzie wyszli ze swoich domów, wyszli z ewangelizacją, to w Polsce by było nie 240 zborów, ale 1000 zborów zielonoświątkowych. Taka jest prawda. Jeśli wierzymy Słowu. Jeśli nie wierzymy Słowu, no to oczywiście mamy prawo wątpić. Ale Pan Jezus powiedział, pole gotowe jest do żniwa. Nawet w Jastrzębiu. Halleluja. I ostatnia myśl. A może zacytuję jeszcze przed tą ostatnią myślą, jeszcze parę minut i będę kończył. Kiedyś, jak uczniowie powrócili do Pana, a On ewangelizował Samarytankę, znacie ten fragment, przyszli z tym pożywieniem, z posiłkiem, napracowali się, nabiegali za tym jedzeniem, a Pan Jezus mówi, nie, ja już zjadłem. A oni mówią, kto ci dał jeść? A on mówi, nie, moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał. Znacie ten werset? Wiecie, nawet człowiek się czuje syty, dlatego żona ma zawsze problem w niedzielę, bo ja nie jestem głodny po nabożeństwie, po kazaniach. Takiego coś mam. No bo jak się pełni wolę Ojca, to jest pokarm. To jest pokarm. A później Pan Jezus powiedział do nich tak, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola. Mówi do uczniów swoich. że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Prorocze słowa Jezusa. A więc nasza postawa to ta trzecia. Łukasz 10:33. Pewnie Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do Niego i ujrzawszy, ulitował się nad Nim. Oto Chrystusowy wzór, przykład, zachęta. Który z tych trzech według Ciebie był bliźnim? Był miłosierny, pełen serca do tego, który cierpi, który został pobity, zaatakowany, umierający, zniszczony przez zbójców. Diabeł przyszedł kraść, niszczyć i zabijać. Takich ludzi mamy pełno wokoło siebie. Który? Kim był ten człowiek? Jeszcze takie trzy krótkie myśli. Był podróżującym. To jest pierwsza myśl. Wykonujący czynności życia, był zajęty podróżą, mógł powiedzieć, nie mam czasu, wiele mam do załatwienia, tak? Mógł tak zrobić? Jestem w podróży. Nie jestem kapłanem, który jest na miejscu. Nie jestem lewitą, który tutaj powinien wam posługiwać. Ja jestem podróżnikiem. Ja zmierzam do celu. Wykonuję czynności życia. Jestem zajęty. Jestem biznesmenem. Mam ważną konferencję. Ale on, podróżując, ujrzał. Tam jest powiedziane, ujrzawszy, zobaczył. Co to znaczy? Otworzył oczy. Zatrzymał się. Nie pozostał bierny, obojętny. Zdecydował się, muszę coś z tym zrobić, jak Nehemiasz w Jerozolimie. To nic, że jestem w podróży. To nic, że mam wiele do zrobienia. To nic, że może czekają na mnie tam w tym drugim mieście. Ja jestem w drodze, ale muszę się zatrzymać i muszę coś z tym zrobić. I trzecia postawa, ulitował się nad nim. Co to znaczy? Okazał zainteresowanie. Pochylił się nad nim. Postanowił pomóc. Zaczął działać. I o to chodzi w naszym projekcie ewangelizacyjnym. O to chodzi. Jezus będzie uzdrawiał tych ludzi. A my mamy okazać zainteresowanie. Mamy pochylić się nad tymi ludźmi. Mamy im pomóc. Mamy do nich wyjść. Mamy zacząć działać. Robić to, co zrobił Samarytanin. I podszedłszy, opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. I to jest ten cel. To jest nasza wizja. Aby dotrzeć do ludzi, pochylić się nad nimi, wskazać im na tego, który ma moc uleczyć wszelkie rany, ma moc wyzwolić wszelkiego nałogu, powiedzieć im, że Bóg może wylać na nich swoją oliwę, Ducha Świętego, napełnić ich serca radością, po czym przywieźć ich do zboru, do kościoła, aby co? Się nimi opiekować. Amen? To jest nasza rola. Powiedzieć o Jezusie, zaprosić do kampusu, zająć się człowiekiem, zaopiekować nim, pomóc. A człowiek, który pytał, odpowiada. Który z nich, pyta Jezus, który z nich był według Ciebie? Okej, w porządku. No ten trzeci, ten, który się ulitował. A Jezus od razu dodaje. Jezus był praktykiem. I mówi, słuchaj, jeśli tak myślisz, jeśli my tak myślimy, myślimy, że ten trzeci? Tak? Czy może ktoś myśli, że ten pierwszy? No, mamy prawo. Każdy może powiedzieć, ja za kapłanem. Kapłan. Nie kapłan. My mówimy, nie. Ja za lewitą. Nie lewita. Samarytanin. Tak? Ten trzeci. I Pan Jezus dziś szepcze do naszego uszka. Idź i ty. Czyń podobnie. Amen? Idź i ty, czyń podobnie. A więc to jest nasze hasło i nie mamy nic do wytłumaczenia. Pan Jezus mówi, mamy iść i czynić podobnie. Dlatego kampus, dlatego narzędzie, dlatego ewangelizację. Może ktoś dotychczas mówił, no nie ma ewangelizacji, nic nie robimy, ludzie się nie nawracają. koniec, zaczynamy. Amen? Wszyscy ręce do pługa. Już nie będzie wymówki. Jest pole działania. Niech tylko ktoś mi przyjdzie i powie, że nie ma ewangelizacji w zborze. Wyłączymy. Publicznie. Zaczynamy akcję. Wychodzimy do ludzi. Serce musi być wolne. Jeśli ktoś ma myśli pokrzywione, to będzie znów kombinował. Ale jeśli moje serce jest wolne, chcę wychodzić. Ja wierzę, dziesiątki nawróconych ludzi w Jastrzębiu. Wierzę, że tu zapełnią się te ławki. Może ktoś się w tym nie mieści i ma swoje myśli. No trudno. Trudno. Takie jest życie. Nawet od Pana Jezusa uczniowie odchodzili. Ale ci, którzy pójdą, będą zbierać plon, będą mieli wielkie żniwo, bo jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Zachęcam, aby cały zbór się zapisał. Aby wszyscy chcieli być aktywni. Aby każdy powiedział, ja chcę mieć swoje miejsce, ja chcę robić z pokorą, z uniżonym, jestem, bracia, do dyspozycji, jestem gotowy, by służyć, jestem gotowy, by się modlić, jestem gotowy, by wspierać finansowo, bo pole gotowe jest do żniwa. Amen? Powstańmy, aby się pomodlić. Chciałbym, abyśmy się pomodlili o to, by te zespoły wypełniły się chętnymi pracownikami na niwie pańskiej. Wybaczcie, takie kazanie dzisiaj, dzielenie się wizją, ale Kościół tego potrzebuje, zbór tego potrzebuje, abyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy, abyśmy uchwycili się drogi Pana, abyśmy trzymali się mocno Ducha Świętego, który nas będzie prowadził. A to, co przekazałem was, nie jest moim wymysłem. Zrodziło się to w sercach wielu ludzi, którzy nawet mnie zmotywowali i pobudzili do działania i do myślenia nad swoją służbą. Za to im jestem wdzięczny, dziękuję i wierzę, że wspólnie razem będziemy mogli działać. Pomódlmy się, wołajmy do Pana, poprośmy Boga o błogosławieństwo. Jeśli możemy pokazać ten pierwszy slajd, zespoły podstawowe, ten szkic taki, abyśmy widzieli te zespoły i może ktoś będzie się widział w jakimś z tych zespołów. Módl się, aby Duch Święty ci pokazał, gdzie możesz służyć, co możesz robić. Panie, dziękujemy ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy ci za twoje żywe słowo. Dziękujemy ci za tą piękną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Dziękujemy ci, że Panie nas powołałeś i nas wybrałeś, byśmy nieśli Ewangelię życia innym ludziom. Dziękujemy ci, że kładziesz w nasze serca wizję, że Panie chcesz nas użyć, że mamy narzędzie, że chcemy stworzyć płaszczyznę działania, możliwości, w których będziemy to w miejscach mogli głosić Ewangelię. Modlę się, Panie, aby w tych zespołach było jak najwięcej osób. Modlę się, aby w tych zespołach byli ludzie gotowi do służby, abyśmy wspólnie razem mogli zanieść Ewangelię ludziom w tym mieście, abyśmy tam, w tym kampusie naszym, który Ty dla nas przygotowałeś, Panie, tak modlimy się, byś w najbliższych dniach wskazał nam to miejsce, byśmy wybrali to najlepsze, najbardziej strategicznie odpowiednie dla naszego działania. Modlimy się, Panie, aby tam były dobre warunki, abyśmy tam mogli zapraszać ludzi, abyśmy tam mogli się z nimi spotykać. Modlimy się, Panie, abyś nas tam używał, aby tam były prowadzone konsultacje, ewangelizacje, rozmowy, modlitwy, Panie. Modlimy się, aby do pracy z dziećmi był zastęp chętnych do działania. Modlimy się, aby do pracy z młodzieżą było wielu chętnych do działania. Modlimy się, aby w zespole dla ewangelizacji wśród dorosłych było wielu chętnych działania. Modlimy się o silną grupę duszpasterską, która będzie zajmowała się opieką duchową nad tymi nowo narodzonymi dziećmi. Modlimy się, Panie, aby to były zadania rozdzielone, aby to była praca zespołowa, abyśmy, Panie, mogli oglądać wielkie Twoje błogosławieństwo. Modlimy się o to miasto, modlimy się o nasze życie, modlimy się, Panie, o Twoje duchowe prowadzenie i dziękujemy Ci, że mówisz dziś do nas. Duchu Święty, niech nie opuszcza nas ta myśl, niech każdego dnia penetruje nasze serce to przesłanie i ta inspiracja, abym był aktywny, abym był jak Samarytanin, abym był do dyspozycji Twojej, Panie, na szerszą skalę niż byłem dotychczas. Użyj nas, Panie, użyj mnie, użyj moich braci, użyj mojej siostry. Błogosław tydzień, który jest przed nami. Błogosław ten czas, który mamy. Działaj, Duchu Święty, w naszym życiu. W imieniu Jezusa. Amen. Halleluja. Bracia i siostry, rozmyślajmy o tym, zapisujmy się na poszczególne zespoły. Módlmy się o to, chcielibyśmy być aktywni. Myślę, że jeśli będziecie mieli pytania, jesteśmy do dyspozycji, aby z wami rozmawiać.